Dzień dobry, witam w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś moim i Państwa gościem jest Zbigniew Żukowski, opozycjonista za czasów PRL, działacz antykomunistyczny, więzień polityczny, wygnany z kraju w 1984 roku i również odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pan Zbigniew Żukowski, dzień dobry, witamy z Lublina.
Dzień dobry, witam wszystkich, witam Pana i wszystkich, którzy nas słuchają.
Tak, niedawno, jeżeli śledziliście nasze media społecznościowe, to widzieliśmy się z panem Zbigniewem Żukowskim na Florydzie. To było 4 czerwca w niedzielę, tuż przed właśnie procesem i wyrokiem w sprawie pastora Chojeckiego. Także no, zmieniło się, teraz jesteśmy w Lublinie, ja jestem w Lublinie.
No, już się znamy po imieniu, że tak.
Tak, tak, także niezmiernie nam miło, że mieliśmy okazję się zobaczyć i też przekazuję pozdrowienia od pastora Chojeckiego, który teraz ma też
spotkanie. Dziękuję bardzo, proszę przekazać ode mnie również.
Osobami na pewno przekażemy. Dobrze, jesteśmy po wyroku w sprawie pastora Pawła Chojeckiego. No jaka była pierwsza Pana myśl po ogłoszeniu tego wyroku sądu apelacyjnego, który, przypomnę, utrzymał w mocy ten wyrok pierwszej instancji, czyli 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych oraz zwrot kosztów procesu?
No, ja mówiłem Pawłowi dzień przed, jak myśmy się widzieli, że oni prawdopodobnie będą chcieli skazać i w zawieszeniu. No, tak by było dla nich najlepiej, bo tak z jednej strony by pokazali, że spełnili życzenia katolików odnośnie pastora Pawła Chojeckiego, a z drugiej strony mieliby, po prostu mogliby w jakiś sposób udawać, że wychodzą z twarzą. Dlatego, że wyrok, jaki by on nie był, skazujący, jest po prostu według mnie dowodem na to, że w Polsce wolność jest już tylko dla wybranych. O, tak bym to nazwał. Powiedzmy sobie szczerze, to, co się działo 4 czerwca na tych spotkaniach lewicy i postkomuny, tam były bluźnierstwa wypowiadane i nikt jakoś ich nie zamierzał pociągnąć do odpowiedzialności za nazywanie oficjalnych przedstawicieli władz wulgarnymi określeniami. Także moim zdaniem to jest, są jak w książce Folwark zwierzęce, są zwierzęta równe, ale są również równiejsze. No, zaskakuje mi tylko jedno, że jednak jest to wyrok w pewnym sensie do wykonania przez pastora. Najgorsze są rady nieproszone, więc proszę potraktować to jako moją prywatną opinię, ale gdybym ja był na miejscu pastora, ja nie poddałbym się temu wyrokowi. Nie wiem, czy bym w ogóle starał się wpływać na zmianę tego wyroku poprzez instytucje europejskie z dwóch powodów. Po pierwsze, że te instytucje to również traktują w różnych sytuacjach różnie traktują Polaków. Jak wiadomo, cały czas Polska jest poddawana różnym presjom ze strony władz europejskich, różnego autoramentu, czyli władz sądowniczych również, więc ja nie polegałbym absolutnie na ich jakiejś dociekliwości czy praworządności, tej, którą się domagają od Polski. Faktem jest, że ten wyrok wpisuje się na niekorzyść władz polskich. Stanowi dowód braku praworządności. Także tutaj nie ulega wątpliwości. Ale z drugiej strony kierowanie apeli albo próśb o pomoc do władz Unii Europejskiej jest w moim odczuciu jest chybionym celem, bo dlatego, że tak jakbyśmy uznawali ich władzę za nadrzędną nad naszymi narodowymi władzami. Niezależnie jakie one by nie były, to są polskie jakieś władze, a nie europejskie. W związku z tym ja bym się nie poddał temu, bo z drugiej strony, co znaczy się poddać wyrokowi? No, wykonać te prace społeczne. A z jakiej racji pastor ma wykonywać prace społeczne, skoro wyrok zapadł z rażącym naruszeniem konstytucyjnych praw jako obywatela Polski? No, w tym wypadku, no, podobnie byłoby, powiedzmy, byli tacy ludzie, którzy na przykład wracali z przepustki, więzieni przez komunę, ale byli tacy, którzy występowali przepustkę po to, żeby zejść do podziemia. Czyli oni nie traktowali tych władz komunistycznych jako swego rodzaju ostatecznych władz, które decydują o naszym losie, o naszym życiu i tak dalej. W tym wypadku lepszą formą jest wywieranie nacisku poprzez opinię publiczną na świecie, czyli wysyłanie jakichś informacji dotyczących samego procesu do władz USA, do kongresu, to ja bym rozumiał. W szczególności przez Polonię, dlatego że jeżeli to zrobi tylko i wyłącznie telewizja Idź Pod Prąd, to zaraz powstanie zarzut, że skarżą się na polskie władze, że donoszą i tak dalej. Czyli jest to bardzo skomplikowana sytuacja, a jednocześnie wymagająca sprytu. Nie wiem, no wierzę w to, że prawnicy, którzy zajmowali się sprawą w procesie pastora, że oni znajdą jakieś wyjście, ale to są tylko takie moje opinie luźne, że wyrażenie, podporządkowanie się temu wyrokowi jest jak gdyby uznaniem, że można komuś ograniczać prawa obywatelskie, podstawowe prawa, wolności, podstawowe wolności. Także to jest naprawdę sytuacja dość skomplikowana, ale tu wymaga rzeczywiście jakiegoś najlepszego wyjścia, czyli z jednej strony zdecydowanie się na opór, ale z drugiej strony nie narażanie się na niepotrzebne konsekwencje, bo nie wiem, mogą zamienić, już teraz w tej chwili w zasadzie ten wyrok nie może być zmieniony, także nie wyobrażam sobie, w jaki sposób mogliby wyegzekwować od pastora te prace społeczne, chyba że tam jest jakiś zapis, który przewiduje, że w przypadku niepodporządkowania się jest areszt. No ale tak jak mówię, to jest moja opinia. W moim odczuciu ja bym się zdecydował na areszt, ale tylko dlatego i wyłącznie dlatego, żeby pokazać, że ja nie zgadzam się z procesem jawnie niesprawiedliwym i będącym zaprzeczeniem jakichkolwiek poszanowania praw i wolności obywatelskich.
A chciałbym właśnie jeszcze zapytać o tą sytuację w Polsce, bo w styczniu, jak rozmawialiśmy, mówił pan, że właśnie na rękę jest naszym władzom przeciąganie tego procesu. Wtedy było, tam sąd dopuścił kolejne dowody, później byli kolejni świadkowie przesłuchiwani i tak zeszło do czerwca. No ale jednak ten wyrok jest, zapadł, nie ma tego dalszego przeciągania. Czy coś tu się zmieniło pana zdaniem, czy to w polskiej polityce?
Ja myślę, że się coś musiało zmienić, o czym my nie wiemy, że oni się zdecydowali jednak na wydanie tego wyroku. Ja nie podejrzewałem, że to będzie przeciągane w czasie, a może po pewnym czasie ulegnie przedawnieniu nawet. To byłoby najlepsze dla nich wyjście, ale z drugiej strony musiało się coś zdarzyć, być może nacisk samych biskupów, że trzeba z tą sprawą coś zrobić, no i jednocześnie z drugiej strony PiS chce się podlizać Kościołowi, bo przecież wybory się zbliżają, tak? Więc w czasie wyborów słowo księdza Zambony będzie dużo znaczyło, w związku z tym oni mogli się zdecydować właśnie na to, moim zdaniem, nie najlepsze dla nich wyjście. Bo z jednej strony zrobili coś, co się spodoba biskupom, ale z drugiej strony coś, co może spowodować dalszą lawinę wojny hybrydowej przeciwko Polsce ze strony instytucji Unii Europejskiej. No to jest dla mnie oczywiste, że tak będzie.
A jak pan właśnie ocenia tą diagnozę pastora Chojeckiego, że w Polsce rządzi ten układ biskupów katolickich i układ postkomunistyczny wspólnie ręka w rękę? Czy to jest przesadzona teza, czy prawdziwa?
Jak pan nie ocenia? To nie jest wcale przesadzona teza. Kato komuna ma miejsce. To jest, można powiedzieć tak, że przed okrągłym stołem, zanim on w ogóle nastąpił, to gdyby w przygotowaniu tego, to nigdy by to się nie udało komunistom. Jest, nie wiem na ile jest to, ta moja informacja jest prawdziwa, bo tego nigdy nie byłem w stanie zbadać, ale już pod koniec stycznia 1982 roku podjęto rozmowy, w których brał udział biskup Dąbrowski. W jakiejś niewielkiej parafii, na terenie niewielkiej plebanii, w niewielkiej parafii na Dolnym Śląsku. Drugim uczestnikiem był Urban, Jerzy Urban. Czyli to były te pierwsze rozmowy. Później do tego dołączył Andrzej Wielowiejski, to już był marzec czy luty. I wiadomo, że Kościół tu odgrywał czołową rolę. Komunistom zależało na tym, żeby przekonać do swojej intencji, do swoich zamysłów katolickich biskupów. No bo wiadomo. I pojęcie kato komuna moim zdaniem jest jak najbardziej uprawnione. Mamy do czynienia w Polsce z różnymi odmianami komunizmu. Jest eurokomunizm, jest tak zwany komunizm wojujący, zielony, pod hasłami ekologii i tak dalej. A kato komuna to jest ta najstarsza część, to jest coś takiego jak porozumienie, które nastąpiło w 1950 roku. prawda? Oni zgodzili się na to, że będą potępiać żołnierzy wyklętych w zamian za jakieś tam koncesje, które otrzymają od władz komunistycznych. I to był ten pierwszy krok. Potem był list biskupów polskich do niemieckich, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, co się stało podstawą do rozpoczęcia procesu konwergencji ustrojowej, bo ją trzeba było jakoś zacząć. To nie można było, przez wiele lat były zwalczane ośrodki na Zachodzie, kształtowania opinii publicznej, nagle by komuniści w Polsce powiedzieli, no to my się już teraz dogadamy. Nie, to musiało, to był pewien proces. I tu biskupi też odegrali główną rolę, bo oni byli tym pośrednikiem. Także moim zdaniem kato komuna i jej następstwa w przyszłości będą coraz gorsze. Wyobraźmy sobie sytuację, że PiS pokonuje opozycję, która, no tą totalną opozycję, bezwarunkowo, czyli 2/3 ma w Sejmie. To tego typu pomysły, jak ograniczenie wolności religijnych i tak dalej, to byłyby na porządku dziennym wprowadzane natychmiast bez pytania. W tej chwili mamy w pewnym sensie może nie tyle równowagę, co jest po drugiej stronie ta druga strona, która się nie zgadza z rolą Kościoła w Polsce i zwalcza. I zwalcza tą rolę, zwalcza te następstwa wpływu biskupów i w ogóle biskupatu polskiego na sytuację w Polsce. Ale gdyby zabrakło, ja nie twierdzę, ja nie popieram absolutnie tej opozycji totalnej, ale gdyby jej nie było w tym momencie, w tej chwili, to Paweł Skojecki nie byłby skazany na pracę społeczną, tylko na więzienie, to wieloletnie. Na więzienie wieloletnie. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, gdzie gdyby PiS przejął całkowicie władzę, to wprowadzą przepisy, które będą mówiły, że ktokolwiek myśli inaczej jak oni, to już od razu z góry jest onuca rosyjska, agentura wpływu wschodu i tak dalej i idzie do więzienia bezwzględnie. Przykład Piskorskiego, aczkolwiek on komunista jest, ale to dowodzi tylko, że polskie władze nie liczą się z żadnymi przepisami, nawet swoimi własnymi. Został utworzony tak zwany areszt wydobywczy. Co to znaczy? No wsadzamy klienta do więzienia i trzymamy go tak długo, aż zacznie mówić tak, jak chcemy. No to co to się... Jak to nazwać? To jest totalitaryzm kompletny. Już nie ma żadnych pozorów. Nieważne, że on, powiedzmy, otwarcie, w jakimś sensie otwarcie popierał Rosję i tam ulegał wpływom rosyjskim. Chodzi o sam fakt, że pozbawiano go wszystkich instrumentów pozwalających na bronienie się. Dawniej, jak ja siedziałem w więzieniu, to zamykano na 48 godzin i sankcja prokuratorska wynosiła 3 miesiące. I po 3 miesiącach była wznawiana. To była komuna, a w tej chwili można wsadzić człowieka i trzymać go do upadłego, że tak powiem, aż zacznie mówić to, co chcemy. Co chce Ziobro, żeby mówił. No, o, w ten sposób. Także tutaj udział biskupów dowodzi, że kato komuna jest w tej chwili tą formą komunistyczną wojującą i chyba wydaje mi się, że jedną z tych silniejszych. No tam powiedzmy ci ludzie, którzy propagują odstępstwa od natury, czy tam ekolodzy, te spodtęczowe flagi, no to oni są raczej według mnie to w warunkach polskich oczywiście, bo na Zachodzie to jest bardzo silne, ale tu w warunkach polskich to oni są pewnego rodzaju taką egzotyką społeczną, bo nawet oni sami chyba tego nie traktują poważnie. Natomiast kato komuna to ona opiera się na instytucjach Kościoła i ona ma rzeczywiście duży wpływ, bo teraz wyobraźmy sobie, niech księża zaczną mówić coś z ambony w kwestii, kogo mamy wybierać w wyborach. Wiadomo, że ludzie będą słuchać księży. No. No to jest normalne.
A czy to nie jest też tak, że ten, powiedzmy, wpływy Kościoła katolickiego w Polsce maleją? Mniej osób czy młodzieży uczęszcza na religię, zwłaszcza w tych młodych rocznikach. Czy to jest taki, powiedzmy, wyraz, taki ostatni jakiś podryk tej katokomuny, czy jednak ona się ma w Polsce dobrze i będzie się miała dobrze, jak pan ocenia?
To jest dowód na to, że nadchodzi czas jednej religii. To jest dowód na to. Zresztą Kościół katolicki się do tego intensywnie przygotowuje, uczestnicząc w rozbrajaniu, w rozmontowywaniu swojej własnej religii. Ludzie tego nie widzą. Po prostu dojdzie do sytuacji, kiedy wymyślą nową, uniwersalną religię, która będzie odpowiadać temu młodemu pokoleniu. Kościół katolicki od drugiego soboru nie pokazuje, jak należy żyć, tylko żyje tak, jak ludzie chcą, żeby pokazywał. I tu jest ta właśnie różnica. Oni w tej chwili owszem mają władzę, ale zdają sobie sprawę z tego, że jeśli przepotwarzą się w jakąś inną formę religii, nawet może to nie będzie taka religia jak teraz. To może być, zresztą ekumeniczne spotkania papieży dowodzą, że oni mogą się modlić wspólnie nawet z szamanami. Także tutaj stworzenie religii uniwersalnej jest rzeczywiście kwestią przyszłości, ale te pokolenie młode być może, że tego dożyje. Ono będzie oczekiwało tego i to otrzyma od tych hierarchów. Hierarchowie idą drogą samozatracenia. To jest tak, jakby podcinali gałąź, na której siedzą. Ale oni o tym wiedzą, licząc na to, że w przyszłości tak czy inaczej będą jakąś tam rolę pełnić w społeczeństwach, czyli będą wywierać wpływ na opinię ludzi, a jednocześnie z tego korzystać w sposób materialny, że będą utrzymywani przez tych wiernych, nowej religii uniwersalnej. To wszystko zostało przewidziane w Piśmie Świętym. Podobnie zresztą jak władze polityczne. Władze polityczne w tej chwili mamy do czynienia z walką hegemonii USA nad hegemonią Chin. Hegemonia jeszcze nie ustanowiona, ale dobijająca się, mająca ambicje stać się hegemonem. Ale Pismo Święte opisuje, że zamiast tego, że się zmienią hegemonii, nastąpi podział na 10 ośrodków władzy, 10 królów. To Pismo Święte wyraźnie mówi o tym. Czyli co z tego, że powiedzmy Chińczycy będą detronizować dolara, bo od tego się zacznie. Jeśli nie pociągnie to za sobą zdobycia w tej pierwszoplanowej pozycji, ponieważ w międzyczasie nastąpi coraz większe rozdrobnienie. Dojdzie do tego, że 10 ośrodków władzy rządzić będzie naszą planetą. No i przy tym będzie ta uniwersalna religia, która będzie im pomocna w tym.
Tak, a jak pan ocenia w ogóle tą sytuację, że wciąż no, ci, co zdradzili Polskę, mają się dobrze w Polsce, a tacy ludzie jak pan no, cały czas przebywają na wygnaniu, pastor Chojecki jest prześladowany. Jak to ocenić w tej chwili?
No ja już nie mam siły przywoływać swojego przypadku, zresztą to by było odczytane jako jakiś dowód na to, że jestem samochwałą czy coś w tym stylu, ale jako przykład. Cóż ta władza obecna jest warta, skoro Komitet Wojewódzki w Wałbrzychu 30 lat temu postanowił mnie wypędzić z Polski i dalej to obowiązuje. No cóż ta władza jest warta? W jakim sensie ona cośkolwiek zmieniła? Nic. I w tym wypadku to, co pan mówi, że ci ludzie mają, korzystają z tego układu okrągłostołowego. No ja się nie dziwię temu, oni ten układ tworzyli. Biskupi też z tego korzystają. Żyją sobie jak oni mają raj na ziemi. Takie wartości, jakie posiada Kościół katolicki w Polsce, nie tylko w Polsce, to oni w średniowieczu nie mieli takich możliwości jak teraz. Czyli oni jako strona okrągłego stołu, oczywiście, tak samo komuniści. Komuniści teraz się nazywają demokratami, liberałami, ekologami broniącymi planety, czy tam powiedzmy ludźmi wyczulonymi na mniejszości seksualne, czy rasowe. Nieważne, to są wszystko byli komuniści, albo ich dzieci, albo ich prawnuki, albo ich dzieci. Także mnie to nie dziwi. Ja tylko mogę żałować jednego, że do ludzi to nie dociera. Że ludzie tacy żyjący, normalni ludzie, widząc to wszystko, nie widzą tego, że coś chyba tu nie tak jest. Skoro następstwa tego są takie, że byli oprawcy, nie tylko, że nie doznali rozliczenia, ukarania czy jakiejkolwiek formy potępienia, ale jeszcze mają się lepiej niż ich ofiary. No to ludzie jak tego nie widzą, to znaczy, że ludzie są ślepi, po prostu ślepi na to. Nie zależy im na tym, bo być może gdyby to ich bezpośrednio dotyczyło w większości, to by może się inaczej zachowywali. Ale niestety dojdzie do takiej sytuacji, że większość też zostanie sprowadzona, że tak powiem, do dna egzystencji, ale to już będzie za późno, żeby ludzie się ocknęli i przeciwstawili się temu. Zresztą to jest zjawisko ogólnoświatowe, jest na całym świecie jest jedno dążenie. Stworzenie społeczeństwa, które będzie pod dyktando zwanych maherów chaosu szło jedną drogą, wyznawało jedne poglądy. I to jest dzisiejsza technika, dzisiejsza technologia pozwala już na sterowanie ludźmi w ten sposób. Najlepszy przykład Chin. W Chinach około 90% ludzi jest rozpoznawalnych przez kamery, identyfikowanych i mało tego, że identyfikowanych, ale ocenianych, nagminnie non-stop ocenianych. Dostają minusowe punkty, z tego wynika jakaś uciążliwość, na przykład nie mogą lecieć gdzieś tam albo kupić biletów na pociąg. W każdym razie to są sytuacje, do których dążą wszystkie władze, tylko w różnym stopniu jest to zaangażowane. I co tu trzeba powiedzieć? Polskie władze jako takie, te obecne, mają niewiele do powiedzenia w tym wypadku. Może się komuś wydawać, że premier czy tam prezydent ma jakiś wpływ na to. Absolutnie nie. Oni są sterowani tak samo. Zwłaszcza, że mają na nich tak zwane haki, różne haki. I dzięki temu mogą nimi sterować. W razie czego, gdyby się chcieli zawarto oswobodzić i wyzwolić spod wpływu, no to im zaraz szybko przypominają, że mają na nich jakieś tam, powiedzmy, kompromitujące te materiały. No PiS w ogóle jest w tej chwili to już ma, pod wieloma względami ma już opinię w piecie w ogóle, w Polsce. No skoro prowadzą tego typu sprawy, jak przeciwko pastorowi Chojeckiemu i to się rozniesie po Europie, po świecie, no to co mogą sobie pomyśleć o tych władzach? No, że to są totalitarne władze i to wszystko. No.
Czy rozważa pan w ogóle powrót do Polski, żeby może jeszcze coś działać, próbować coś zmienić?
Ja jak wrócę, to prawdopodobnie jak w urnie, jako prochy, jeśli w ogóle pozwolą mi, bo jak kiedyś wyraziłem taką nadzieję, że może jak będę już po śmierci wysłany jako prochy, to wreszcie trafię do ojczyzny. Jeden mi tam napisał w komentarzu, że to nic nie jest pewnego, mogą mnie wpuścić twoich prochów. Tam niektórzy ludzie mi nieraz doradzali, mówi, wybierz sobie inny region Polski, tam się przenieś. Moim zdaniem to nie o to chodzi. Oni po prostu mają pewnych ludzi na liście, którzy jak zostali wygnani, tak nie mogą wrócić. No. I to niezależnie kto rządzi. Może rządzić PO, może rządzić PiS, nieważne. No najlepszy dowód, jak rządziło PO, to przez prawie 2 lata utrzymałem w tajemnicy to, że ja zostałem odznaczony krzyżem oficerskim. No to jest śmieszne, no ale tak było. Przez 2 lata robili wszystko, żeby mnie o tym nie powiadomić. I o dziwo powiadomili dopiero wtedy, jak już wróciłem do Ameryki z ostatniego pobytu w Polsce i miałem za sobą już doświadczenie, że po raz kolejny chciano mnie poddać pobiciu, a być może nie tylko pobiciu. Więc jak ja mogłem się zachować w tym wypadku? Owszem, Lech Kaczyński mnie odznaczył, z tego co wiem, to on wnioskował, nawet wobec sprzeciwu innych członków kapituły, on wnioskował, jako prezydent miał prawo, i on mnie odznaczył, ale co z tego, jak jego wola nie została spełniona? No bo nie została, bo on jako prezydent nie będzie przecież obserwował, czy ten człowiek tam Zbigniew Żukowski odznaczony w listopadzie 2009, czy on został rzeczywiście poinformowany. On już tym się nie zajmuje. Uważał, że jego decyzja będzie spełniona. Tymczasem co? Przesłano mi dopiero w kwietniu 2012 roku informacje i to jeszcze nie bezpośrednio do mnie, tylko poprzez moją siostrę, że zostałem odznaczony. No ale to teraz tak samo mogłem pomyśleć. No tak, z jednej strony mi tu o odznaczeniu piszą, tak, a niespełna 3 miesiące temu wysłali za mną grupę młodych ludzi, którzy mieli zamiar pobić mnie pałkami bejsbolowymi. No to więc o co tu chodzi? To nie był wybryk jakiś tam chuligański, bo tam nie było przyczyny ani powodu, żeby chuliganie na mnie napadli akurat wtedy. To po prostu było zorganizowane. Nikogo nie było na tym dworcu, byłem ja sam. Na szczęście pojawili się policjanci, dokładnie sokiści, więc w związku z tym, że oni się pojawili, nie zostałem od razu zaatakowany. Dzięki temu uniknąłem pobicia. Ale na stałe, no ja nie myślę, żebym ja mógł na stałe. Ja już raz próbowałem na stałe być w Polsce. W 1997 roku przyjechałem. I wytrwałem do marca 2000, ale co mnie spotkało w międzyczasie, to jest materiał na książkę. Tak, tak. byłem inwigilowany i podsłuch na telefonie i ginęła mi korespondencja. Nawet ginęła mi korespondencja w skrzynce pocztowej, którą sobie założyłem na poczcie.
Ja bym chciał podziękować za wywiad. Jak widać, cały czas pan Żukowski nie może spokojnie wrócić do Polski mimo tylu lat i wydawałoby się tego czasu, który upłynął i że powinno się tutaj coś zmienić. Także bardzo dziękuję.
No ja chciałem jeszcze tylko na koniec powiedzieć odnośnie Pawła.
Tak.
Bo Paweł takie coś powiedział, tak zasugerował, że być może też o to chodziło, że pozwolono mu, nie sprzeciwiano się jego wyjazdowi, bo liczono na to, że zostanie tutaj. Dla nich byłoby to wyśmienite wyjście. Bo tak, nie ma osoby, ona została, ta osoba skazana, ale nie można wykonać wyroku. W związku z tym jedni są zadowoleni i drudzy. Znaczy strona rządowa i kato komuna jest zadowolona też. No. Także to im troszkę pokrzyżowało plany, moim zdaniem.
No to jeszcze... To jeszcze...
Istnienie... Proszę?
Tak, proszę.
Bo istnienie takiego wyroku, zaistnienie takiego wyroku automatycznie stawia pytanie, na ile Polska jeszcze jest w jakimś tam najmniejszym choćby stopniu państwem, które szanuje swoje nawet własne prawo, nie mówiąc już o prawach naturalnie nabytych przez ludzi, jak prawo wolności, prawo wypowiadania się. Na ile jeszcze Polska, jako rząd polski obecny, jest jeszcze przywiązana do tych wartości? Bo moim zdaniem ten wyrok dowodzi, że te więzi są systematycznie odcinane, że oni sobie chcą stworzyć swój własny totalitarny system.
No ale jednak być może to jeszcze pociągnie ten temat. No ludzie chcą tej wolności, tak? My założyliśmy grupę, mamy ten, znaczy rozbudowujemy ruchy, idziemy po wolność. Też pastor Chojecki zapowiedział start w wyborach prezydenckich, on sam lub osoba związana z tym ruchem. To może zapytam jeszcze na koniec, jak pan to ocenia? Jak pan widzi przyszłość? Czy w Polsce jest taka społeczna jeszcze siła, żeby się oderwać od tej komuny?
Moim zdaniem ostatnie 30 parę lat była prowadzona polityka taka, żeby w społeczeństwie po prostu jak najwięcej ludzi zajęło się tylko swoimi własnymi sprawami. Czyli konsumpcjonizm, materializm, pogarda dla jakichś tam ofiar, czy ofiarności w ogóle jako takie, jako zjawiska. Do tego stopnia, że ci ludzie młodzi, oni w ogóle nie mają takiego poczucia, że oni są w ogóle w jakimś sensie zniewoleni. Nie mają. Jak im się powie, że Polska nie jest wolna, bo nie jest wolna. Polska nie jest ani suwerenna, ani wolna, ani niepodległa. Wbrew wszelkim twierdzeniom i głośnemu krzyczeniu, że jest odwrotnie, to akurat jest tak, jak ja mówię. Nie jest ani suwerenna, ani niepodległa, a już najbardziej nie jest krajem ludzi wolnych. To ci młodzi zostali nauczeni od maleńkości, że w 1989 roku odzyskaliśmy wolność. Gdyby ludzie tacy jak ja mieli coś do powiedzenia w 89 czy 90 roku i byli słyszani, to dzisiaj ta młodzież nie byłaby taka ogłupiona. Ale niestety. Czyli co ja myślę, jeśli te działanie miałoby wyzwolić w tych młodych ludziach, chociaż w ich części, powiedzmy 10%, niech to będzie, ponownie pragnienie odzyskania prawdziwej wolności przez nich jako ludzi i w ogóle wolności jako kraj, to wtedy jest jakaś szansa. Ale to jest proces długi. To jest proces długi. Tego się nie zrobi z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc. Zresztą nawet gdyby stworzony ruch przeobraził się w wielką partię, to nie należy się spodziewać, że to będzie partia, która od razu uzyska większość. Nic tu przyspieszonego nie nastąpi. Jest tylko jedyna możliwość liczyć na to, że się zgromadzą ludzie wokół idei wolności i będą na tyle dobrze zorganizowani, żeby przetrwać represje, bo na pewno spadną na nich represje. I ostatecznie po powiedzmy 2-3 dekadach okaże się, że oni mają większość. Na drodze demokratycznej przejmą władzę. Na drodze demokratycznej w dzisiejszych czasach, w świecie dzisiejszym jest bardzo trudno przeprowadzić słuszne reformy i słuszne działania. dlatego że zbyt dużo jest ludzi, którzy są przeciwni temu. I oni nas przegłosują zawsze. Na dzień dzisiejszy zawsze nas przegłosują. I takie jest moje zdanie. Czyli ja nie twierdzę, że to jest chybiony cel, chybiony pomysł czy chybiony cel. To jest po prostu długotrwały marsz. To jest długotrwały marsz. To jest coś takiego, jak lewacy wymyślili w latach 60. marsz przez instytucje. I dokonali tego marszu. I dzisiaj mamy tego efekty. To musiałby się taki nowa idea pojawić, marsz ludzi wolnych poprzez instytucje zniewolone. No nie wiem, czy to by było możliwe. Być może. W każdym razie to jest wieloletni wysiłek.
Bardzo panu dziękuję za wywiad. Moim państwa gościem był Zbigniew Żukowski, opozycjonista z czasów PRL. Działacz antykomunistyczny, też były więzień, wygnany z kraju. Bardzo panu dziękuję i do usłyszenia, do następnego.
Dziękuję razu. Również i wszystkich was serdecznie pozdrawiam w kraju i na obczyźnie.
My również pozdrawiamy. Do zobaczenia.
Dziękuję. Do zobaczenia.